Ale na początek, zanim Jerozolima, zanim polski Sejm, zanim polska polityka, to Davos tam cały czas jest prezydent. Andrzej Duda dzisiaj ma wiele spotkań. Jest też chyba jeszcze premier Mateusz Morawiecki, albo już odleciał do Polski. Tak czy inaczej, cały czas w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym pozostaje Jan Oleński, który jest dziennikarzem Radia Wnet i koresponduje państwu, co się na Światowym 50. Światowym Forum Ekonomicznym dzieje. Cześć Janku.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu. Tak, zgadza się, Światowe Forum Ekonomiczne tak naprawdę już powoli dobiega końca, bo choć oficjalne zakończenie jest datowane na jutro, w piątek, to dziś wypada ostatni dzień wypełniony debatami, konferencjami i spotkaniami na szczycie. Tak też będzie w Domu Polskim, gdzie ostatni punkt programu przewidziany jest na godzinę 13, kiedy to prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debacie na temat możliwości i korzyści dla państw Trójmorza i inwestorów. Podczas godzinnego spotkania głos zabierze również m.in. Tadeusz Kościński, minister finansów, Sheila Patel, przewodnicząca zarządu aktywów w Goldman Sachs, Marek Dietl, prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie, czy Paweł Surówka, prezes PZU. Samo spotkanie poprowadzi Andrew Jack z Financial Times, a o godzinie 16 odbędzie się jeszcze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z polskimi dziennikarzami. Samą wypowiedź będę dla Państwa relacjonował najprawdopodobniej w dzisiejszym programie popołudniowym Radia Wnet. Skoro jednak forum dobiega końca, to chciałbym teraz odbiec na moment od spraw krajowych i naszej obecności w Davos i spojrzeć na to, co w ostatnich dniach działo się podczas forum na szczeblu międzynarodowym, to co skupia największą, aczkolwiek nie będzie tam brakowało akcentów polskich w tym wszystkim, to co skupia największą uwagę mediów zagranicznych, to starcie Donalda Trumpa z Gretą Thunberg. Wczorajsze przemówienie prezydenta USA było mocno różniło się od wypowiedzi większości przedstawicieli państw w Davos. Prawie każde inne wystąpienie innego przywódcy czy biznesmena i panel dotyczy tutaj globalnej współpracy i zmian klimatu. Natomiast główne przesłanie prezydenta Trumpa dotyczyło bezprecedensowego sukcesu gospodarki USA i jego własnej polityki, podczas gdy reszta w Davos narzeka, że świat płonie, prezydent USA wydało się sugerować, że on i gospodarka Stanów Zjednoczonych są teraz rozgrzane do czerwoności. Cytując prezydenta Trumpa, Stany Zjednoczone przeżywają boom gospodarczy, jakiego świat nigdy wcześniej nie widział. To stwierdzenie nadało ogólny ton całego przemówienia. USA są bijącym gejzerem możliwości, jak pochwalił się przywódca Stanów. Właśnie zawarł dwie z największych w historii umów handlowych, tutaj znowu cytat, w których Ameryka wygrywa jak nigdy dotąd. Z drugiej zaś strony prezydent Stanów ostrzegł dziś Europę, że jeśli nie zawrze nowej, ostrzegł wczoraj Unię Europejską, że jeśli nie zawrze nowej umowy handlowej z USA, może spodziewać się bardzo wysokich ceł importowych na samochody i inne towary. I tak wczoraj po debacie w Domu Polskim na temat współpracy podatkowej i ograniczenia strat finansowych w budżecie Unii Europejskiej poprzez unikanie płacenia podatków przez korporacje i osoby fizyczne, w której udział wzięli premier Mateusz Morawiecki, minister ekonomii i finansów Francji Bruno Le Maire oraz José Ángel Guria, sekretarz generalny Organizacji Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju, udało mi się poprosić o komentarz pana premiera względem próśb prezydenta Trumpa. Posłuchajmy.
Good evening, Jan Oleński, Radio Wnet. This might be a little bit of topic, but still regarding taxes, President Donald Trump vowed today to make good on threats to impose the high tariffs on European cars if the bloc doesn't agree to a long-delayed trade deal with Washington. So how will you respond to this announcement by the President of the United States?
Poland does produce French cars, so I... there to try to answer. I think that the first thing which needs to be taken into account is that President Trump has elections towards the end of this year. That's item number one. Item number two is that I think that the example of how France and the United States negotiated a digital tax taxation and the approach to this is very good. It's based on compromise, on sensible solutions. And I truly believe that there is potentially mutually beneficial deal to be struck between the United States and the European Union. I don't want to sound like escaping this topic, but I think it's very relevant what I'm going to say, even if this is not about the United States, not about the European Union. But this is based on experience of many companies which I talk to. And this is our friends from China. Everybody who thinks that, like, France is protectionist, or Poland is protectionist, or the United States is protectionist, ask entrepreneurs which market is the most difficult to enter to, and you will always hear China, Japan. I just came from Japan. I have lots of Japanese friends, but these are the facts which I quote from our entrepreneurs, from our CEOs. So the United States and the European Union talking about tariffs, yes, we might have somehow slightly higher tariffs on this, these goods, they have higher tariffs of the, on the other goods. I happen to be immersed in the European law some time ago, 25 years ago, and in Europe for many, many years we are not talking about tariffs anymore. We talk about non-tariff barriers. And in China, I can tell you, and I'm mentioning China because this is such a global power, such an important player in the world, that we have to really deal with the protectionist measures. And I'm not so much worried about, now I go back to the main vein of your question, I'm not worried about tariffs between the United States and Europe. I'm sure President Macron, ourselves, and the European Commission, we will find a way. American market, I mean the European markets, are quite open. And by the way, we didn't discuss climate, but Poland is in favor of Green Deal, climate neutrality, and all sorts of those things. But provided that we are not losing all the automotive sector from France, steel sector from Germany and from France to China and to Russia, because there is huge carbon leakage. And this is another dimension of taxation. This is ETS system in Europe is an indirect taxation system. So we have to have a level playing field vis-a-vis all those other players, including Russia and China. And this is for me much more difficult and much more important problem than this one percentage point of difference in tariffs on average between the United States and Europe. I'm positive we'll find a deal, we will strike a deal with President Trump, with the United States over the next 6, 12, 18 months. I think there will be a much longer battle, much longer discussion with China, Japan and the others about different hidden protectionist measures in those markets.
Pan premier Morawiecki pokusił się o długą odpowiedź na moje pytanie na temat tego, na temat komentarza, po prostu prośby o komentarzem do gruźb prezydenta Donalda Trumpa, które wygłosił względem Unii Europejskiej wczoraj podczas szczytu Forum Ekonomicznego w Davos. Pozwolę sobie przetłumaczyć to dla Państwa. Pan premier Morawiecki powiedział następujące. Po pierwsze, pan prezydent Trump jest teraz przed wyborami, a po drugie, sposób, w jaki przebiegały negocjacje między Francją i USA i osiągnięte porozumienie w sprawie podatku cyfrowego pokazuje, że można osiągnąć rozsądny kompromis. Szczerze wierzę, że istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron. Nie chcę, żeby zabrzmiało to, jakbym uciekał od pytania, ale jest to bardzo istotne i powiązane. Chodzi mi o naszych przyjaciół w Chinach. Można mówić, że Francja jest protekcjonalna albo że Polska jest protekcjonalna, ale z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że najtrudniejsze rynki do spenetrowania to na przykład rynek chiński czy japoński. I choć mamy wielu przyjaciół w Japonii, z której właśnie wróciłem, to są fakty przedstawiane przez naszych przedsiębiorców i prezesów firm. Zatem rozmowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o taryfach Tak, niektóre są wyższe u nas, inne u nich, ale zagłębiając się w prawie europejskim ostatnich 25 lat, my nie mówimy już o taryfach, a o barierach pozataryfowych. I mówię o Chinach, bo jest to niebywale ważny gracz na arenie międzynarodowej i to tam musimy uporać się z protekcjonalnymi barierami. Dlatego nie przejmuję się taryfami między USA a Unią Europejską. Jestem pewien, że premier Macron, Polska i Komisja Europejska osiągną porozumienie. Rynki Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej są całkiem otwarte, ale tak przy okazji nie mówiliśmy o kwestiach klimatu. Polska jest jak najbardziej za tak zwanym Green Deal, czyli zielonym porozumieniem, neutralnością klimatyczną i wszystkimi tymi sprawami, pod warunkiem, że nie stracimy sektora motoryzacyjnego z Francji czy sektora stalowego z Niemiec i Francji do Chin lub na przykład Rosji. Istnieje ogromny wyciek węgla i to kolejny wymiar podatkowania. System ETS w Europie jest niebezpośrednim systemem podatkowania, no dlatego musimy wyrównać szanse dostępu do rynku takich graczy jak Rosja i Chiny. I to jest dla mnie teraz znacznym problemem. Nie różnica jednego punktu procentowego na taryfach między Polską a Stanami i jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia z prezydentem Trumpem w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Natomiast przewiduję, że dyskusja z krajami takimi jak Chiny o bardzo protekcyjnych rynkach potrwa bardzo długo. I tak premier Mateusz Morawiecki skomentował wczorajsze słowa prezydenta Trumpa, a wracając do wydarzeń Forum Ekonomicznego w Davos, obok prezydenta Trumpa najwięcej oczu zwróconych było na Gretę Thunberg. Na szczyt przyjechał również książę Karol. Książę Walii poznał nastoletnią aktywistkę. Zostali sobie przedstawieni po przemówieniu księcia podczas szczytu, którego głównym tematem tego szczytu, tego forum jest zrównoważony rozwój. Sam książę Karol dodał, że zmiana paradygmatu jest konieczna w sposobie, w jaki świat radzi sobie ze zmianami klimatycznymi i przedstawił inicjatywę zachęcającą do szybkiej dekarbonizacji i przejścia na zrównoważone rynki. Artykuły, w których czytałem o księciu Karolu, bardzo chciały podkreślić, że książę Karol dokonał takiego wielkiego gestu, że 60 kilometrów, które miał do przejechania z jednej miejscowości w Szwajcarii na Forum Ekonomiczne w Davos, pokonał elektrycznym Jaguarem i to był ten manifest właśnie ekologicznego podejścia do życia członka rodziny królewskiej Wielkiej
Elektryczny
Brytanii.
Elektryczny Jaguar i niech to będzie symbol i zwieńczenie tej korespondencji, bo tu musimy postawić kropkę.
Ach, pozwoliłbyś mi tylko ostatnie słowo. Tak, bo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w swoim przemówieniu, że oddając się od przepisów Unii Europejskiej, Wielka Brytania ryzykuje osłabieniem dostępu do jednolitego rynku i to ostrzeżenie jest zarazem też jasnym, choć nie bezpośrednim komunikatem w stronę Szwajcarii, która też nie jest członkiem Unii Europejskiej. Przewodnicząca von der Leyen, przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym, podkreślała również, że ludzie i narody muszą współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom, w tym zmianom klimatu, i że Unia Europejska jest gotowa przyjąć inicjatywę. Krótki cytat. W ciągu następnej dekady budżet europejski zmobilizuje 1 bilion euro inwestycji, aby zmienić gospodarkę opartą na paliwach kopalnych na zrównoważoną. No to tyle w tej relacji, skoro musicie
jeszcze
już kończyć.
Jeszcze będziemy wracać albo w tym poranku, albo w Kurierze w samo południe, a na pewno w popołudniu wnet, żebyś podsumował całe 3-4 dni Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. To wszystko jeszcze dzisiaj przed nami. Jan Oleński z Szwajcarii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
7.28, to co, nam się należy odrobina muzyki, zanim przejdziemy do rozmowy z politykami, a dokładnie z jednym politykiem, potem będzie drugi i tak dalej, ale zanim, żeby się nerwowo przygotować na ten cały maraton polityczny, Bob Marley. W studio cierpliwy i wyrozumiały poseł Konfederacji Artur Dziambor, dzień dobry.
Lubię, jak od razu od poranka zaczyna się od mówienia o moich pozytywnych cechach, to jest piękne.
Jak na razie te cechy negatywne widzi pana szef partii, Korwin, jest tak, że to panu Krzysztof Bosak zawdzięcza fakt, że jest kandydatem Konfederacji na prezydenta.
No nie, tam od razu negatywne cechy. Tam żeśmy trochę po prostu podyskutowali sobie. No.
No dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do polityki krajowej, to omówmy, co się dzieje wewnątrz Konfederacji. Dlaczego Krzysztof Bosak, a nie Grzegorz Braun?
No ja uważam, że Krzysztof Bosak na chwilę obecną w tym stanie organizacyjnym i w tym stanie politycznym, jakim jest Konfederacja, czyli po pierwszych kilku miesiącach w Sejmie dopiero młoda partia, która chce się wybić. Uważam, że Krzysztof Bosak po prostu byłby lepszym kandydatem. Z PR-owo-marketingowego punktu widzenia jest młodym człowiekiem, który który co prawda ma już za sobą bardzo duże doświadczenie polityczne, natomiast no, jest moim równolatkiem. To też jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, jak on sobie poradzi. No i przede wszystkim jest tak, że no, Konfederacja walczy o nowego wyborcę, o wyborcę, który dotychczas jeszcze do Konfederacji się nie przekonał. Wiadomo, że na tym trudnym rynku politycznym, na którym cały czas jest spór pomiędzy Platformą i PiS-em, my jakoś musimy się przebijać i pokazywać, że my w tym, co PiS mówi i w tym, co Platforma mówi, my to zrobimy i to zrobimy to lepiej.
Zrobicie to lepiej, to zacznijmy najpierw od wymiaru sprawiedliwości. Co lepiej zrobicie w wymiarze sprawiedliwości?
Generalnie jest tak, że w tym, co się dzieje w sądownictwie w tym momencie, jest taki bałagan, że nikt już nie wie, o co chodzi. Wczoraj na Twitterze redaktor Piasecki napisał, że przedwczoraj jeszcze 2% wiedziało Polaków, o co chodzi w tym całym sporze, a teraz już wie tylko promil. I to rzeczywiście troszkę tak jest. My proponowaliśmy zupełnie inne podejście do zmian w sądownictwie, ale my mówiliśmy o zmianach strukturalnych, a nie o zmianach personalnych. I problem z PiS-em jest taki, że od kiedy PiS rządzi, cały czas jest tak, że spór polega na tym, że oni po prostu kogoś chcą wywalić ze stanowiska i wstawić kogoś innego. I właściwie o to cała bijatyka jest. I to widzimy po Trybunale Konstytucyjnym, to widzimy po KRS-ie. Za chwilę w Sądzie Najwyższym pani Gersdorf kończy swoją kadencję w kwietniu i zobaczymy, kogo tam uda się wcisnąć Prawu i Sprawiedliwości, bo nie jestem...
Albo się nie uda.
Nie, ja absolutnie nie wątpię w to, że będą próbowali. Więc tak naprawdę to widzimy i to jest największy problem.
Sądy cały czas... Spór o Izbę Dyscyplinarną, nie wiem, czy
tak,
pan poseł
ta Izba Dyscyplinarna
miał czas, żeby się zapoznać z wynikami pracy Izby Dyscyplinarnej. Nie działa tak długo ta Izba znowuż, a ma 80 orzeczeń.
No to ciekawie. Ale
bo o tym mało kto
pamięta. A propos tego, co nie działa, to chciałem powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny wczoraj dostał od marszałek Witek informację, że ma zadziałać i zadziałał błyskawicznie, a my ponad miesiąc temu składaliśmy podpisy pod wnioskiem o to, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy aborcja eugeniczna jest zgodna z Konstytucją i leży to sobie tam w szafie. Także pani prezes Trybunału Konstytucyjnego nie czuła, że jest to potrzebne, żeby sprawdzić to, co tam jest, natomiast zareagować na to, co pani Witek chce, błyskawicznie.
Jest podobnie, jest już precedens podobny, spór kompetencyjny był, kiedy chodziło o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
No tak.
Wyroku cały czas w tej sprawie nie ma, ale zabezpieczenie czy wstrzymanie procesów w Sądzie Najwyższym zostało uczynione szybko.
Tak. No,
więc w tym przypadku może być podobnie.
Mówię, że działalność polityczna niestety tutaj wpływa bardzo na sądownictwo personalnie, a my mówiliśmy o parametryzacji sądów, my mówiliśmy o asystentach sędziowskich, my mówiliśmy o elektronicznym obiegu dokumentów, my mówiliśmy o sprawach, które mają się kończyć w MIG. Cały czas mówiliśmy o usprawnieniu systemu, ponieważ to jest największy problem dla Polaków, naprawdę, dla obywatela przeciętnego. Nie ma znaczenia, jak tam wygląda polityka i jak tam wygląda mianowanie i tak dalej. Wszyscy chcą po prostu, jak idą do sądu, zostać uczciwie potraktowani, dostać sprawiedliwość i dostać ją jak najszybciej.
Obiektem ataków jest Izba Dyscyplinarna, która skutecznie, szybko usuwa osoby oskarżone z zawodu sędziego. Sędzia, który pobił żonę, już nie jest sędzią. Wcześniej sprawa się ciągnęła latami. Sędzia, który po pijaku miał wypadek, też został usunięty ze stanowiska. To wszystko są decyzje Izby Dyscyplinarnej.
No, i to jest ta izba, uwagę, panie
która
redaktorze.
Ma zniknąć.
Trzeba pod uwagę wziąć, panie redaktorze, tak, że sędziowie to też są ludzie. I to nie jest tak, że wśród sędziów są tylko święci.
Ale
i
do tej
tylko,
pory nie było tej kontroli. Żadnej de facto.
No i dobrze. I teraz
jest.
No i powstała specjalna komórka do tego, tylko ja bym bardzo chciał, żeby ta komórka nie miała nacechowania politycznego, a troszkę się obawiam, że ma.
No ta sama izba chociażby sądziła protesty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie odrzuciła.
Mhm. No. Ciekawe.
Jest wiele wyroków, które pokazują.
Ja wczoraj powiedziałem tego, w telewizji, że czekam na decyzję Sądu Najwyższego dzisiejsze, bo może się okazać, że to będą decyzje zgodne z tym, co PiS oczekuje.
A czego PiS oczekuje?
I co wtedy? I po prostu co wtedy? Bo... To jest ten problem, że ja widzę walkę polityczną pomiędzy PiS-em a niektórymi ciałami sądownictwa i ta walka polityczna niestety sprawia, że właśnie jeżeli PiS jest przeciwko, to Platforma jest za, co od razu sprawia, że jest to polityka. Sędziowie pojawiają się na marszach KOD-u, organizują swoje własne.
Jak to Konfederacja, jak to Artur Dziambor odczytuje to, ten Marsz Tysiąca Tuk na przykład?
Ja uważam, że on się nie powinien był odbyć, natomiast to, co tam się wydarzyło, jest jedna skandaliczna scena, która tam się się wydarzyła. Tam w pewnym momencie speaker powiedział do hymnu i oni zaczęli odgrywać Odę do radości. No to niestety jest...
Na koniec.
To jest szydera, na którą ja się nie godzę, bo to była szydera. To było obśmianie tego, jak wygląda procedura śpiewania hymnu. I przede wszystkim no, tłumaczenie, potem słyszałem takie tłumaczenie, że no jesteśmy w Unii Europejskiej. To
zdaje
też jest
się,
nasz
hymn, że tak. Chyba w ogóle nie odśpiewano hymnu narodowego.
Nie, tam był odśpiewany gdzieś w innym momencie tego zdarzenia. No ale wciąż jest to, co tam się odbyło w ten sposób, no o jeden krok za daleko i to jest ta szydera, ta pogarda, którą oni pokazują, niestety nie robi im dobrze i oni doskonale o tym powinni wiedzieć, a nie wiedzą. Jakoś tak się zachowują bardzo politycznie.
Ale patrzę na Sąd Najwyższy, bo chciałbym od pana posła mieć jakąś taką deklarację. Wiem, że łatwo jest uciekać w takie ogólniki, że nie ma prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości.
Dobrze, to powiem panu konkretnie.
Jest
w sprawie dzisiejszej...
Jedna strona i druga strona i trzeba zabrać stanowisko, a nie uciekać od niego.
No, niekoniecznie.
Wobec Izby Dyscyplinarnej. Chociażby. Powinna zostać, czy powinna być zlikwidowana?
Jakaś Izba Dyscyplinarna powinna być. Niekoniecznie uważam, że tak jak ta w tym momencie została stworzona.
A co powinno być innego? Czy są tam sędziowie wybrani przez KRS, zajmują się sprawami dotyczącymi wykroczeń sędziów?
No i dobrze, niech się zajmują, natomiast mówię, że cały czas jest to w atmosferze bardzo politycznej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, co dzisiaj będzie z dzisiejszym głosowaniem. To jest też bardzo ważne głosowanie.
Bardzo ważne, bo być może obudzimy się w takiej sytuacji, że nie będziemy mieli w ogóle wymiaru sprawiedliwości.
No niekoniecznie.
Może będziemy mieli 500 sędziów, którzy będą nie sędziami, a ich wyroki i postanowienia będą nieważne.
Nie, natomiast panie redaktorze, tam problem z Izbą Dyscyplinarną, o którą tutaj pan mnie wypytuje cały czas, polegał na tym,
no bo to jest
że
kość
ona
niezgody.
Ona powstała w atmosferze bardzo ciężkiej, politycznej, bardzo dużej temperaturze sporu.
Ale
i ona
zauważył,
powstała
że...
jako bat na tych sędziów, którzy, że tak powiem, podskakują władzy.
I a to, są takie wyroki?
I to tak naprawdę, no na razie jest tak, że sędzia Juszczyszyn jeszcze chodzi, ale za chwilkę może się okazać, że przestanie być sędzią, tak? Jeżeli dalej będzie drążył temat tak, jak drąży w tym momencie. I ja się trochę tego obawiam, że pojawią się wyroki polityczne. Na razie jeszcze sobie na to nie pozwala, bo wiedzą, jak wygląda to na zewnątrz i tylko tyle.
No,
i,
tylko pytanie, czy można likwidować jakąś izbę na podstawie obaw i przewidywań?
Nie, to nie jest na podstawie obaw i przewidywań.
Bo twarde wyroki przeczą temu, żeby to była izba polityczna.
No dobrze, to wie pan, to jest tak jak prezydent, który chce udowodnić, że nie jest związany w 100% z partią, prosi partię, żeby dała jakąś głupią ustawę, którą on może zawetować i wtedy jest bohaterem narodowym, że zawetował coś, co sprawiło, że już nie jest z tej partii, tylko jest prezydentem wszystkich Polaków. No uwiarygodnianie w polityce jest bardzo proste, naprawdę. To są proste mechanizmy. Mi chodzi o to, że jesteśmy w atmosferze takiego sporu, którego po pierwsze nikt nie rozumie, a po drugie wygląda bardzo źle i nagle pojawia się właśnie ta izba, która ma, tak jak powiedziałem, przyciszać, tak samo jak dzisiejsza ustawa. Dzisiejsza ustawa, która została przyjęta przez Sejm, odrzucona przez Senat po jakimś też bardzo długiej procedurze i to procedurze haniebnej moim zdaniem, bo tam międzynarodowe ciała zostały wprowadzone do dyskusji
to,
o polskim prawie.
To, że marszałek Grodzki Komisję Wenecką zaprosił...
No ja uważam, że to się nie powinno odbyć. Ja uważam, że to się nie powinno odbyć. To mówienie po angielsku w polskim Senacie też. Ja jestem anglistą. To naprawdę to pod tym względem... No,
marszałek Grodzki kaleczył język angielski?
Nie, dobrze mówił. Znaczy nie mówił ładnie, ale mówił poprawnie. Natomiast nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że jesteśmy w Polsce. Jak wyjeżdżam za granicę, jestem w delegacji, no to oczywiście używam angielskiego albo niemieckiego. Natomiast jak jestem w Polsce, no bez przesady jest protokół, są tłumacze. Siedzą wszyscy w słuchawkach. No nie potrzeba tej demonstracji.
Nie
to jest
wiem,
po pierwsze.
Czy jeszcze, ale przez wiele dni na Stanach Senatu widziała opinia Komisji Weneckiej nie przetłumaczona na język polski.
Tak?
W języku angielskim, jako oficjalny dokument.
No dobrze, no to ale należy. Natomiast po drugie, generalnie jest tak, że my mamy to zapisane nawet w traktatach, że sądownictwo ustalamy sobie sami. Więc to jeszcze poza tym, co najważniejsze, jest coś takiego jak Biuro Analiz Sejmowych. Jeżeli marszałek Grodzki chciał rzeczywiście dowiedzieć się, jak to wygląda w innych krajach, to mógł po prostu złożyć do nich zapytanie. A to są wybitni specjaliści, którzy by opracowali piękny folder na temat tego, jak to wygląda gdzie indziej i na czym możemy się ewentualnie wzorować.
Kampania prezydencka startuje już coraz silniej, co może świadczyć cytat wczoraj z Mateusza Morawieckiego. Proszę zauważyć, jak w ostatnich kilku tygodniach zamilkli, a nawet bardzo dziwnie komentują to, co się dzieje politycy Konfederacji. To potwierdza ich związki w dużym stopniu właśnie z Rosją. To jest niestety ta prawda, która teraz została w dużym stopniu obnażona, powiedział premier w rozmowie w TVP.
Kłamstwo, manipulacja, sprawa haniebna, absolutnie niedopuszczalna. ze słów Mateusza Morawieckiego w tym momencie bije to, że w sondażach tajnych, które nie są publikowane, prowadzonych przez PiS, najwyraźniej Konfederacja zabiera Prawo i Sprawiedliwości dużo za dużo. No i to jest w tym momencie już trochę panika w ich przypadku, ponieważ oni bardzo nie chcą, żeby Konfederacja urosła na poziom bezpiecznego politykowania takiego, które pozwoli Konfederacji bytować i się rozwijać.
Pana szef z partii Korwin, w skutku wolność, albo na odwrót Janusz Korwin-Mikke daje preteksty takie
ogólne. To jest bardzo ważne. Nam się wmawia pewne rzeczy. Jeżeli Mateusz Morawiecki, premier Polski, zaczyna mówić językiem trollandii internetowej, która nam różne rzeczy wciska, no to jest bardzo źle. To znaczy, że stan państwa jest bardzo zły.
Ponieważ
premierowi nie powinno się coś takiego wydarzyć.
Ostatnio ma turnę po rosyjskich mediach i mówi, że jesteśmy antyrosyjscy, mamy fobię antyrosyjską, a on jest jedynym poważnym politykiem.
Międzynarodowy biznes wymaga tego i w ogóle dyplomacja wymaga tego, żeby sprawdzać, które państwo, z którym państwem nam się robi najlepiej interesy i na którym państwie współpracując wyjdziemy najlepiej.
No z Rosją słabe mamy
interesy. My nie mamy przyjaciół, my mamy interesy. I tylko o tym mówimy. I nie zwracamy uwagi na to, kogo my lubimy bardziej, kogo mniej. Nie wiem, no ja w moim idealnym świecie Polska współpracuje na przykład z Ameryką, bo ja bardzo lubię, jestem wielkim fanem amerykanizmów takich generalnie. Natomiast no, jeżeli nam się z Ameryką nie będzie opłacało, to trzeba szukać innego współpracownika.
A opłaca nam się, czy się nie opłaca?
Ja myślę, że w tym momencie oczywiście jest to tak, że Stany Zjednoczone nadal są tym państwem, które nam gwarantuje bezpieczeństwo światowe, ale też z drugiej strony...
Militarna współpraca się opłaca, bo ja pamiętam pana Grzegorza Brauna, czyli osobę, której pan nie poparł na kandydata na prezydenta. Pamiętam wypowiedzi pana szefa partyjnego, stricte partyjnego, czyli Janusza Korwin-Mikke, którzy mówili, że obecność wojsk USA w Polsce to jest zagrożenie, że powinni się pakować i wynosić. A pana posła, jakie jest opinie?
No ja uważam troszkę inaczej, nadal jednak wiem, że Rosja jest zaraz obok i Rosja już sobie pozwoliła na to, żeby zająć część Ukrainy. I ja mam nadzieję, że Rosja będzie od nas jak najdalej, a gwarancją tego, że Rosja będzie od nas jak najdalej jest, no po pierwsze, bardzo silne polskie wojsko, które dostaje odpowiednie pieniądze na to, żeby się rozwijać i żeby mieć najlepszy sprzęt. Po drugie, wojska obrony terytorialnej, które się w tym momencie bardzo rozwijają i które są tak naprawdę bardzo, bardzo dobrym krokiem. Na początku to wyglądało trochę gorzej, teraz jest naprawdę świetnie i mam nadzieję, że będzie się to popularyzowało. I po trzecie, uzbrojenie Polaków, czyli poluzowanie trochę restrykcyjnego prawa związanego z posiadaniem broni, wyszkolenie Polaków, czyli strzelnice jako miejsce, w którym Polacy przebywają, uczą się obsługi.
I w tej wyliczance
I na końcu, na miejscu numer 5, jak pan widzi, jeżeli pan wylicza, obecność amerykańskich wojsk, które są wojskami NATO, w którym my jesteśmy, które to nam gwarantuje bezpieczeństwo międzynarodowe.
Niech pan poseł uważa, bo ostatnim politykiem, który takie opinie w tym studio wyrażał, był Marek Jakubiak, już jest poza Konfederacją.
No dobrze, no ale każdy z nas ma swoją optykę, tak? To nie jest tak, że jesteśmy w stadzie, tylko mówimy ze siebie.
Wśród tej jedenastki posłów Konfederacji wiele jest osób, które myśli podobnie jak pan poseł?
Ja nie wiem, to bym musiał ich przepytać.
No myślę, nie rozmawiacie o takich fundamentalnych sprawach jak obecność wojsk amerykańskich
w Polsce? Myślę, że zdecydowanie wszyscy Konfederaci są za tym, żeby Polska miała silne wojsko obrony terytorialnej. Jesteśmy za tym, żeby Polacy mieli broń.
Pamięta pan manifestację pod ambasadą USA, którą także
założyliśmy zespół do spraw posiadania broni.
Wasi politycy robili, myślę, że tak. Go home. To było hasło. Grzegorz Braun, go home, wynoście się. No, nie rozmawiacie dobrze o tym na kole Konfederacji?
Nie mieliśmy tej rozmowy. Ja uważam, że na chwilę obecną jest to dobrze, że mamy tutaj te amerykańskie wojska na tyle dobrze, że one mają po prostu nam dawać to poczucie bezpieczeństwa gwarantowanego przez NATO i tylko tyle.
To na koniec, że wróćmy do tych prawyborów w Konfederacji. Pan miał trzeci wynik. Przeniósł pan większość swoich głosów elektorskich na Krzysztofa Bosaka i na Grzegorza Brauna. Janusz Korwin-Mikke jest niezadowolony. Wiele osób mówi, obawia się albo ma taką nadzieję, że Korwin-Mikke jednak wystartuje mimo wyników w Konfederacji. To jest możliwe?
Nie sądzę, żeby Korwin-Mikke wystartował. Konfederacja jest jednością w tym momencie i tylko i wyłącznie to, że jesteśmy razem, gwarantuje nam uwagę i wzrost. Tak? My pokazujemy, że jesteśmy nową siłą, która ma różne oczywiście nurty i to jest też ważne. Jesteśmy no, mamy tych narodowców, mamy wolnościowców, mamy tradycjonalistów, konserwatystów.
Ale to pan już się pogodził, że nie gra pierwszy skrzypiec, że już
Ale to nie jest tak.
Jego
jest,
czas w polityce jako front lidera już...
Korwin-Mikke jest liderem partii Korwin, w której ja jestem wiceprezesem, tak? Więc tutaj akurat wszystko
i
jest
tak pozostanie, mimo tej nielojalności, że miał pan zakładać na Brauna, a, no albo ich nielojalności, bo oni mieli pana, bo wcześniej poparli.
Więc właśnie, więc tam no, pozostawmy tę sprawę. No to się wydarzyło i to już nie ma znaczenia w tym momencie. Już nikt nie powinien się tym interesować, ponieważ
jak to jest pasjonujące. To były pasjonujące prawybory. Ja oglądałem na żywo i do końca były emocje.
Prawybory były pasjonujące. To, co było po prawyborach, było pasjonujące. Stworzyliśmy bardzo piękny show dla naszych sympatyków i dla mediów i jestem z tego bardzo zadowolony, że media się tym zainteresowały, ponieważ o to nam właśnie chodziło.
O taką politykę walczyliśmy. No to na koniec, panie pośle, przewagi Krzysztofa Bosaka nad innymi kandydatami do prezydentury?
O, Krzysztof Bosak przede wszystkim jest ideowcem. On naprawdę ma na myśli to, co mówi. I tutaj jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku innych kandydatów, którzy mają bardzo często poglądy wyliczone albo wybadane. My szliśmy do polityki, zarówno Krzysztof Bosak, jak i ja, jako osoby, które mają pewną ideologię i my po prostu mamy swój narysowany idealny świat, do którego chcemy dążyć, bo uważamy, że w tym naszym idealnym świecie Polakom będzie się żyło lepiej. Natomiast przedstawiciele Platformy, PiSu, Lewicy, to są generalnie ludzie, którzy mają jakieś badania. Te badania mówią, że taka grupa społeczeństwa jest w stanie poprzeć takie poglądy i oni te poglądy prezentują, które uważają, że dadzą im większe poparcie. To jest zupełnie inne podejście.
A wy nie
patrzycie na badania. My nie
strzelamy
proszku do prania.
Aha, jedzie mi tu czołg. No. Nie jedzie, panie pośle. Nie wierzę. Politycy kochają badania. Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Gdyni, był gościem Poranka w NET. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.
7:50, mam nadzieję, pan poseł zdąży, gdzie ma zdążyć. A my tymczasem słuchamy piosenki ZAS i na skrzydłach ZAS polecimy do Paryża, ale to po piosence.